Rozdział 18. Walentyna. Odgadnąć łatwo, w jakich interesach śpieszył Morel i z kim miał się spotkać. Pożegnawszy Montechrista, podążył wolno ku domowi Wilfortów. Powiedzieliśmy wolno, gdyż miał jeszcze pół godziny czasu, a do przebycia 500 kroków. Spieszno mu było jednak rozstać się z hrabią, chciał bowiem pozostać sam ze swoimi myślami. Wiedział dobrze, o której godzinie ma się stawić. Była to godzina, w której śniadał pan Noirtier. Walentyna pomagała wtedy dziadkowi i nikt nie przeszkadzał jej w tym zbożnym zajęciu. Noirtier i Walentyna pozwolili mu bywać dwa razy w tygodniu, korzystał więc dziś ze swojego prawa. Zjawił się. Walentyna czekała. Zaniepokojona, niemal odchodząca od zmysłów, chwyciła go za rękę i zaprowadziła do dziadka. Niepokoiła się tak okropnie, gdyż rozeszła się już pogłoska o awanturze, jaką urządził Morcerf, bo w wielkim świecie każda wieść rozchodzi się szybko. Nikt u Wilfortów nie wątpił, że z awantury wyniknie pojedynek. Walentyna przeczuła, wiedziona instynktem kobiecym, iż Morel będzie sekundantem Montechrista. Znając odwagę młodzieńca, wiedząc o głębokiej przyjaźni, jaką darzył hrabiego, bała się, że Maksymilian, zmuszony okolicznościami, nie ograniczy się w rozprawie do roli biernej. Rozumiecie więc, jak chciwie wypytywała o szczegóły. Morel wyczytał w oczach ukochanej niewysłowioną radość, gdy dowiedziała się zarówno o szczęśliwym, jak niespodziewanym obrocie sprawy. A teraz ozwała się Walentyna, wskazując Maksymilianowi miejsce obok starca i siadając u jego stóp na podnóżku: pomówmy trochę z kolei o naszych sprawach. Wiadomo ci, Maksymilianie, że dziadzio zamierzał kiedyś wyprowadzić się stąd. Tak, przypominam sobie ten projekt. Pochwalam go z całej duszy. A więc ciesz się, dziadzio powrócił do swoich zamysłów. Brawo! Zawołał Maksymilian. A wiesz, dlaczego dziadzio postanowił się wyprowadzić? Noirtier spoglądał na wnuczkę w taki sposób, aby nakazać jej milczenie, ale Walentyna nie patrzyła na dziadka. Spojrzenie jej i uśmiech były tylko dla Maksymiliana. Wszystko mi jedno, skoro tak postanowił, z pewnością ma rację. I to jaką? Utrzymuje, że nie służy mi powietrze naszej dzielnicy. A tak, Walentynko, kto wie, czy pan Noirtier się nie myli. Zmizerniała się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Chyba tak, dlatego dziadzio mnie leczy. A że wie wszystko, żadnemu doktorowi nie ufam tak jak jemu. Więc ty naprawdę źle się czujesz, Walentynko? Zatroskał się na serio Morel. Trudno to nazwać chorobą, jestem osłabiona i tyle. Straciłam apetyt, nic jeść nie mogę. Noirtier przysłuchiwał się bacznie słowom Walentyny. A czymże się kurujesz? O, to bardzo proste. Łykam co rano łyżkę mikstury, którą lekarz przepisał dziadzi. To znaczy, zaczęłam od łyżki, a teraz już cztery. Dziadzio twierdzi, że to lek uniwersalny. Walentyna uśmiechała się, ale był w tym uśmiechu jakiś smutek i cierpienie. Maksymilian, upojony miłością, spoglądał na nią, nic nie mówiąc. Była śliczna jak zawsze, ale delikatny jej rumieniec przygasł i zmatowiał. Oko lśniło gorączkowym blaskiem, dłonie stały się przezroczyste i żółtawe, niby z wosku. Maksymilian popatrzył z kolei na Noirtiera. Starzec z jakąś osobliwą bystrością obserwował wnuczkę, zajętą w tej chwili jedynie swoim ukochanym. Przyglądał się, jak i Morel, temu wymizerowaniu, świadczącemu o tajemniczej chorobie, wymizerowaniu, którego nikt nie dostrzegł oprócz tych dwóch kochających ludzi. Ale zdaje mi się, że tylko pan Noirtier winien zażywać to lekarstwo, którego ty wypijasz już po cztery łyżki. Bardzo ono gorzkie, tak gorzkie, że cokolwiek bym jadła, czuję gorycz. Noirtier spojrzał pytająco na wnuczkę. Tak, dziadziu, tak. Przed chwilą, nim przyszłam do ciebie, napiłam się wody z cukrem. Zostawiłam pół szklanki, taka mi się wydała gorzka. Noirtier zbladł. Dał znak, że chce mówić. Walentyna wstała, żeby przynieść słownik. Noirtier wodził za nią wzrokiem, w którym malowało się zatroskanie. Walentynie krew uderzyła do głowy. Policzki jej zabarwił rumieniec. To dziwne, zawołała wesoło, jak zawsze. Coś mnie oślepiło. Czyżby słońce zaświeciło mi prosto w oczy? Chwyciła się klamki u okna. Słońce dziś nie świeci, ozwał się Morel, bardziej zaniepokojony wyrazem twarzy starca, niźli niedyspozycją Walentyny. I podbiegł do Walentyny. Dziewczę uśmiechnęło się. Nie lękaj się, dziadziu, rzekła. I ty też nie lękaj się, Maksymilianie, już mi przeszło, ale zdaje się, że słyszę jakiś turkot na podwórzu. Wybiegła na korytarz i, wyjrzawszy przez okno, wróciła co prędzej. Tak, to pani Danglars i Eugenia przyjechały z wizytą. Do widzenia, uciekam, bo przyślą tu po mnie. Zostań, panie Maksymilianie, z dziadzią. Obiecuję, że nie będę ich zatrzymywać. Morel odprowadził ją oczyma. Słyszał, jak wbiega na schodki wiodące do jej i pani de Villefort apartamentów. Gdy znikła Noirtier, dał Morelowi znak, by wziął słownik. Morel spełnił polecenie. Dzięki wskazówkom Walentyny nauczył się łacno porozumiewać ze starcem. Ale że tym razem sprawa była dość skomplikowana, długo przewracał kartki słownika i dopiero po 10 minutach złożył następujące zdanie. Przynieś z pokoju Walentyny szklankę i karafkę. Morel zadzwonił i gdy wszedł lokaj, następca Barois, powtórzył mu rozkaz. Sługa wrócił po chwili. Karafka i szklanka były puste. Noirtier dał znak, że chce mówić. Czemu szklanka i karafka są puste? Walentyna przecież wypiła pół szklanki. Morel składał to zdanie 5 minut. Nie wiem, odpowiedział lokaj, ale w pokoju panienki jest pokojowa. Może to ona wylała wodę. Zapytajcie o to, rzekł Morel na znak, który starzec dał mu spojrzeniem. Sługa wyszedł i zaraz wrócił. Panienka, oznajmił, wstąpiła do swojego pokoju, idąc do jaśnie pani, a że chciało jej się pić, wypiła wszystką wodę ze szklanki, a wodę z karafki wylał panicz Edward, robiąc staw dla swoich kaczuszek. Noirtier wzniósł oczy do nieba, niby gracz, który cały majątek postawił na jedną kartę. Po chwili utkwił wzrok w drzwiach i nie odrywał go od nich. Walentyna wypatrzyła rzeczywiście panią Danglars i jej córkę. Pani de Villefort przyjęła je u siebie w pokoju. Dlatego Walentyna wstąpiła do swojego pokoju. Od apartamentów pani de Villefort dzielił go tylko pokój Edwardka. Obie panie weszły do salonu z uroczystą miną, jaką zawsze przybiera ktoś zjawiający się z oficjalną wiadomością. Ludzie z tej samej sfery rozumieją się wzajem, więc i pani de Villefort przybrała pozę pełną godności. W tejże chwili weszła Walentyna. Dygi rozpoczęły się przeto od nowa. — Droga przyjaciółko — ozwała się pani Danglars, gdy obie panny wzięły się za ręce. — Przyjechałyśmy, aby oznajmić tobie pierwszej, że Eugenia poślubi wkrótce księcia Cavalcanti. Danglars obdarzył Cavalcantiego tytułem książęcym. Bankier, zwolennik ludu, wolał mieć w rodzinie księcia, aniżeli hrabiego. — Niechże ci pogratuluję jak najserdeczniej, moja kochana — odrzekła pani de Villefort. — Książę Cavalcanti wydaje mi się młodzieńcem rzadkich cnót. — Mówiąc między nami, droga przyjaciółko — uśmiechnęła się baronowa — książę nie zabłysnął jeszcze tak, jak zabłyśnie. Jest w nim trochę owej cudzoziemszczyzny, którą my, francuski, wykrywamy od pierwszego wejrzenia u szlachty niemieckiej czy włoskiej. A jednak zaleca się dobrym sercem, wielką subtelnością umysłu. Co zaś do innych spraw, to mój małżonek utrzymuje, że fortuna jego jest kolosalna — tak powiedział. No i niech mama doda jeszcze, rzekła Eugenia, przeglądając album, że czuje mama do tego młodzieńca szczególną skłonność. Nie potrzebuję chyba pytać, ozwała się pani de Villefort, czy ty, Eugenio, skłonność tę podzielasz? Ja bynajmniej, odparła Eugenia ze zwykłą pewnością siebie. Więzy małżeńskie i posłuszeństwo mężczyźnie, choćby najbardziej dystyngowanemu, nie są moim powołaniem. Moim powołaniem jest sztuka, a zatem serce moje i osoba muszą być wolne. Eugenia wypowiedziała te słowa tak ostro i dobitnie, że Walentyna oblała się rumieńcem. Lękliwe dziewczę nie pojmowało tego silnego charakteru, pozbawionego jakby całkiem nieśmiałości kobiecej. A zresztą, ciągnęła Eugenia, skoro już muszę wyjść za mąż, winnam dziękować opatrzności za wzgardę, jaką okazał mi pan de Morcerf. Gdyby nie wmieszała się opatrzność, byłabym dziś żoną człowieka zhańbionego. Trudno zaprzeczyć, rzekła baronowa z ową szczególną naiwnością, jaka cechuje niekiedy wielkie damy, a nie tracą jej całkowicie, nawet gdy obcują z gminem. Trudno zaprzeczyć, że gdyby nie to wahanie Morcerfów, moja córka poślubiłaby pana Alberta. Generałowi ogromnie na tym zależało. Próbował nawet przyprzeć mojego męża do muru, aleśmy się wykręcili. Ale, wtrąciła nieśmiało Walentyna, czyż hańba ojca okryła również i pana Alberta? — Wydaje mi się, że pan Albert nie ponosi winy za zdradę generała. — Wybacz, moja droga — odparła nieubłagana Eugenia, ale pan Albert zasługuje na hańbę i sam ją na siebie ściągnął. Wyzwał wczoraj w operze pana de Monte Cristo, a dziś przeprosił go na moment przed pojedynkiem. — Nie do wiary — zawołała pani de Villefort. — Ależ to pewne — potwierdziła baronowa ze wspomnianą już naiwnością. — Pan de Bray świadkiem? — Walentyna znała istotę sprawy, lecz nic nie odrzekła. Rozmowa ta obudziła w niej wspomnienia. Była myślą w pokoju dziadka, gdzie czekał Maksymilian. Zadumawszy się, przestała brać udział w konwersacji. Nie umiałaby już nawet powtórzyć, o czym od paru minut mówiono, gdy nagle pani Danglars, położywszy jej dłoń na ramieniu, wyrwała ją z zadumy. — Co się stało, proszę pani? — zapytała, wzdrygnąwszy się, jakby przebiegł ją prąd elektryczny. — Chciałabym cię zapytać, Walentynko, czy nie czujesz się źle? — rzekła baronowa. — Ja? — i Walentyna przeciągnęła ręką po rozpalonym czole. — Tak, przejrzyj się w lustrze. W ciągu jednej sekundy czerwieniłaś się i bladłaś ze cztery razy. — Rzeczywiście — zawołała Eugenia. — Jesteś bardzo blada. — Nie kłopocz się. Wyglądam tak już od paru dni. I Walentyna, choć chytrą nie była, zrozumiała, że ma okazję, by się oddalić. A zresztą pani de Villefort ułatwiła jej to. — Odejdź, jeśli chcesz — powiedziała. — Jesteś naprawdę chora, więc obie panie ci darują. Wypij szklankę wody, to ci pomoże. Walentyna ucałowała Eugenię, dygnęła pani Danglars i wyszła. — Biedactwo — westchnęła pani de Villefort, gdy za Walentyną zamknęły się drzwi. — Niepokoję się o nią na serio. Nie dziwiłabym się, gdyby zachorowała poważnie. Walentyna tymczasem w rozgorączkowaniu, z którego nie zdawała sobie sprawy, przeszła przez pokój Edwardka, nie zwróciwszy uwagi na jakiś złośliwy przycinek chłopca i znalazła się na schodach. Zeszła z nich, lecz na przedostatnim stopniu zachwiała się. Słyszała już głos Morela, gdy nagle pociemniało jej w oczach. Zesztywniałe nogi odmówiły posłuszeństwa, dłoń nie zdołała uchwycić poręczy i Walentyna, ocierając się o ścianę, zsunęła się w dół. Morel podskoczył ku drzwiom. Otwarł szyję, ujrzał leżącą Walentynę. Porwał ją w ramiona i posadził na fotelu. Walentyna otworzyła oczy. — Ależ ze mnie niezdara. Przez takie głupstwo straciłam równowagę. Zapomniałam o trzech schodkach — mówiła szybko, jak w gorączce. — Nie zrobiłaś sobie nic złego? — dopytywał się Morel. — O Boże, Boże! Spojrzawszy na dziadka, Walentyna dostrzegła w jego oczach straszliwy lęk. — Uspokój się, dziadku — rzekła i spróbowała uśmiechnąć się. — To nic, w głowie mi się zakręciło i basta. — Znowu zawrót głowy — powiedział Morel, składając ręce. — Uważaj, Walentynko, błagam. — Ależ to głupstwo, mówię ci, że już po wszystkim. A teraz posłuchaj, bo przynoszę nowinę. Za tydzień Eugenia wychodzi za mąż, a za trzy dni u nich wielka feta, przyjęcie zaręczynowe. Jesteśmy wszyscy zaproszeni, tak się przynajmniej domyślam. — A kiedyż my z kolei będziemy zajmować się tymi drobiazgami? — O, Walentynko, ty, która masz taki wpływ na dziadka, nakłoń go, żeby odpowiedział — niebawem. — To liczysz na mnie, że przyspieszę bieg sprawy i że przypomnę dziadzi, co trzeba? — Tak. I nie zwlekaj na miłość boską. Dopóki nie będziesz moją, zawsze mi się będzie zdawało, że mi się wymkniesz. — odrzekła Walentyna, wzdrygnąwszy się — nazbyt jesteś lękliwy jak na oficera, jak na żołnierza, który podobno nie zna, co to trwoga. Wybuchnęła piskliwym i bolesnym śmiechem. Ręce jej zesztywniały i wyprężyły się kurczowo. Głowa przechyliła się w tył. Walentyna znieruchomiała. W oczach Noirtiera odmalowała się straszliwa trwoga. Morel zrozumiał. Trzeba było zawołać na pomoc. Jął targać sznur dzwonka. Pokojowa, która była właśnie w pokoju Walentyny, i lokaj, następca Barois, wbiegli jednocześnie. Walentyna była tak blada i zimna, że oboje, nie słuchając rozkazów, ogarnięci zgrozą, która zawisła nad tym przeklętym domem, wypadli na korytarz, wołając o ratunek. Pani Danglars i Eugenia wychodziły w tym momencie. Mogły się więc jeszcze dowiedzieć, co było przyczyną zamieszania. — A nie mówiłam? — zawołała pani de Villefort. — Biedactwo!